Nieruchomości w nowym świetle. Poznaj najświeższe trendy i wnikliwe analizy w magazynie Lighthouse, którego wydanie drukowane znajdziesz w Empikach w całej Polsce. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym charakteryzuje się nowoczesne budownictwo i jakie trendy zdecydują o wyglądzie przestrzeni polskich miast w przyszłości, posłuchaj artykułu Moniki Arczyńskiej. Czym jest nowoczesne budownictwo w Polsce? Wdrażanie nowych rozwiązań w budownictwie nie jest ani łatwym, ani szybkim procesem. Zdecydowanie przedłuża proces inwestycyjny i zwiększa jego finansową skalę, od pierwszych pomysłów do przekazania kluczy mija kilka lat. Nowoczesność zwykle rozumiana jest w kontekście ekologii, ale paradoksalnie taka interpretacja może się już wydawać nienowoczesna. Wyśrubowane standardy energooszczędności i niskoemisyjności w wymaganiach prawnych sprawiają, że dziś praktycznie każdy nowy budynek można nazwać w pewnym stopniu ekologicznym. Nowoczesne podejście do projektowania i budowania jest dziś oparte na myśleniu o użytkowniku i planowaniu inwestycji z myślą o przyszłości. Dotyczy to m.in. sposobu ustalania programu inwestycji, który powinien uwzględniać aktywność przyszłych mieszkańców, spójność z polityką przestrzenną miast, pozostawać w zgodzie z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem oraz umożliwić realizację założonej jakości życia. Nie przypadkiem przedstawione w poniższym zestawieniu przykłady nowoczesnego budownictwa łączą po kilka z wymienionych poniżej kategorii i dominują w nich realizacje z największych polskich miast. Rynek budowlany jest tam najbardziej rozwinięty. Konkurencja między deweloperami największa, a dodatkowe odgórne wymagania, takie jak uchwała krajobrazowa czy lokalne standardy, przekładają się na wysoką jakość wielu nowych inwestycji. Certyfikacja. Chociaż certyfikacja ekologiczna rozpowszechniła się już w przypadku obiektów biurowych, gdzie liczy się wysoki standard inwestycji, niskie koszty eksploatacji i zielone standardy najemców, jest to nadal nowość w przypadku inwestycji mieszkaniowych. Kryteria oceny koncentrują się nie tylko na ekologiczności i ekonomiczności rozwiązań, ale także na aspektach społecznych związanych z komfortem życia i spędzaniem wolnego czasu. Dlatego w inwestycjach objętych oceną pojawia się dużo zieleni, infrastruktura rekreacyjna, a także zielone rozwiązania z zakresu dostępności transportowej, wiaty rowerowe czy coraz powszechniejsze miejsca ładowania elektrycznych aut. Przykładami takich realizacji są m.in. Riverview w Gdańsku, projekt APA Wojciechowski, pierwsze osiedle mieszkaniowe z certyfikatem LEED w Polsce czy osiedle Mickiewicza 2 w Warszawie, BREEAM. Tej drugiej inwestycji przyznano także certyfikat Fundacji Integracja – Obiekt bez barier z uwagi na stosowanie się do zasad projektowania uniwersalnego, uwzględniającego potrzeby wszystkich użytkowników, także osób z niepełnosprawnościami. Zielone materiały i prefabrykacja. Chociaż magazyny architektoniczne przedstawiają kolejne przykłady rekordów wysokości drewnianych obiektów z Niemiec czy Skandynawii, w Polsce drewno bardzo powoli zdobywa popularność jako materiał konstrukcyjny w budownictwie innym niż jednorodzinne. Pojawia się jednak w obiektach wielorodzinnych czy użyteczności publicznej przede wszystkim jako okładzina, zwłaszcza w obiektach usytuowanych w naturalnym krajobrazie, przystań kajakowa w Tychach, Bobrowisko w Starym Sączu. Kojarzoną z niską jakością PRL-owskich bloków sławę odzyskują za to stosowane powszechnie na świecie prefabrykaty żelbetowe. Materiał ten został ostatecznie odczarowany, m.in. dzięki wielokrotnie nagradzanej i wyjątkowo medialnej inwestycji Sprzeczna 4 na warszawskiej Pradze, Budizol, projekt BBGK. Jest coraz chętniej stosowany zarówno w projektach mieszkaniowych, Ja, Sielska w Poznaniu czy osiedle w ramach Mieszkanie Plus w Toruniu, jak i biurowych, m.in. Waterfront w Gdyni. Producent prefabrykatów w wymienionych realizacjach PKBX. Inwestycje Mixed Use. Na nowo odkrywane są korzyści stworzenia miejsc żyjących przez całą dobę, zapewniających jednocześnie miejsce zamieszkania, pracy, usług i spędzania wolnego czasu. Przekształceniom w tym zakresie poddawane są także już istniejące, monofunkcyjne dzielnice. Symbolem tego rodzaju przemian stało się m.in. tzw. dogęszczanie warszawskiego Mordoru zabudową mieszkaniową i usługami uzupełniającymi. Inwestycje mixed use szczególnie dobrze sprawdzają się w kompleksach przemysłowych, gdzie oferta adaptowanych obiektów uzupełniana jest nową zabudową, jak w łódzkiej fuzji czy browarach warszawskich Echo Investment. Do urbanistycznych i komercyjnych plusów podobnych kompleksów należy także optymalizacja parkowania dzięki rotacji aut w różnych porach dnia. Kompleksowe przygotowanie inwestycji. Gdyby wskazać głównego zwycięzcę konkursów na najlepszą inwestycję mieszkaniową ostatnich lat, jest nim bez wątpienia wrocławskie osiedle Nowe Żerniki. Może w europejskiej skali trudno nazwać zastosowane tu rozwiązania rewolucyjnymi, lecz spójność i konsekwencja w zaplanowaniu i realizacji tego osiedla jest niezwykła w skali kraju. W masterplanie i w procesie jego wdrażania zostały uwzględnione kluczowe elementy dla inwestycji o tej skali. Infrastruktura, zarówno techniczna, jak i społeczna oraz system przestrzeni publicznych. W przypadku dużych osiedli szczególnie istotny jest dostęp do transportu zbiorowego, zwłaszcza szynowego, tramwaju i kolei, jak m.in. na osiedlu Wilno w Warszawie, które posiada własną stację. Przykłady te pokazują, że duże osiedla czy nowe dzielnice to inwestycje zaplanowane na lata, gdzie efektów może nie widać od razu, ale ich ostateczna jakość jest niezwykle wysoka. Znaczenie masterplanów jako narzędzia koordynacji dużych inwestycji docenia zarówno strona publiczna, np. warszawska dzielnica społeczna, jak i prywatna, np. Młode Miasto w Gdańsku. Zieleń i sztuka. W nowoczesnych realizacjach klienci oczekują czegoś więcej niż tylko metrów kwadratowych. Oprócz wysokiej jakości samych budynków ważne jest, co dzieje się pomiędzy nimi. Dlatego znaczenia nabierają atrakcyjne przestrzenie publiczne i zieleń. Modelowym przykładem myślenia o tych aspektach może być m.in. Wilanów Park Cetrus, planowana w Wilanowie inwestycja, która ma zostać uzupełniona o ogólnodostępny park. Aby program i charakter tego miejsca odpowiadały potrzebom przyszłych użytkowników, odbyły się konsultacje społeczne, a następnie konkurs architektoniczny, przeprowadzony we współpracy z SARP. Z kolei atrakcyjne zagospodarowanie i zieleń w obrębie inwestycji mieszkaniowych stają się standardem, a ponadto zdarzają się w tym zakresie rozwiązania nietypowe, jak na przykład szklarnie na balkonach w Evergreen 365 Grochowska w Poznaniu. Wartością dodaną, a jednocześnie elementem wyróżniającym inwestycje na tle konkurencji może być także sztuka, jeszcze kilka lat temu obecna wyłącznie w najbardziej luksusowych realizacjach. Postawił na to m.in. Dom Development, powołując fundację, która wspiera projekty artystyczne na osiedlach mieszkaniowych realizowanych przez tę firmę. Na przykład na Żoliborzu Artystycznym czy osiedlu Amsterdam, gdzie na ścianach pojawiły się prace autorstwa Mariusza Tarkawiana w technice S-Graffito. Także Eurostyl, dziś część tej samej grupy, wprowadza sztukę w trójmiejskich realizacjach, m.in. w dawnej poczcie i osiedlu Idea w Gdańsku z 250 pracami lokalnych artystów. Autentyczność i historia. Wielu deweloperów zgodnie twierdzi, że jedną z największych obecnie barier w inwestowaniu stanowi ograniczona podaż gruntów. W największych miastach nie ma już prawie możliwości budowania na surowym korzeniu, na dużych, zwartych i atrakcyjnie zlokalizowanych obszarach. W kontekście zrównoważonego rozwoju to jednak bardzo pozytywne zjawisko. Budowanie na tzw. brownfieldach, niewykorzystanych terenach, pozwala na wspomniane wcześniej dogęszczanie miasta do wewnątrz i ponowne wykorzystanie zagospodarowanych wcześniej terenów, nierzadko zabudowanych obiektami poprzemysłowymi o historycznej wartości. Chociaż trend ten już od lat powszechny jest na zachodzie Europy, w Polsce przebijał się stosunkowo powoli i inwestycje tego typu rzadko obejmowały większe obszary, lecz raczej pojedyncze budynki. Z uwagi na ogromną skalę poprzemysłowego dziedzictwa, pierwsze przykłady pojawiły się w Łodzi, z pewnie najbardziej znanym w skali kraju przykładem manufakturą. Zrealizowano nowe inwestycje w ramach OFF Piotrkowska, a na nowe funkcje przekształcono Monopolis, projekt Grupa 5. Kolejnym dużym zespołem tego typu będzie wspomniana w kontekście Mixed Use Fuzja. Trend ten dotarł także do stolicy, gdzie poprzemysłowe dziedzictwo wyeksponowano w takich inwestycjach jak elektrownia po Wiśle czy wymienione wcześniej browary warszawskie. Drugie życie otrzymują nie tylko obiekty poprzemysłowe, ale także dawniej prestiżowe, lecz później zaniedbane kamienice. Moda na mieszkania w starych murach przyczynia się do ocalenia takich budynków, jak odrestaurowane kamienice przy ulicy Foksal 13/15 w Warszawie. Gelamco, projekt ProArt. Jeśli tego typu obiekty miały mniej szczęścia i zostały rozebrane, zdarzają się przypadki ich odtworzenia, jak w przypadku Żelazka, nazwanego tak z uwagi na trójkątną działkę XIX-wiecznej kamienicy w centrum Poznania, projekt CDF Architekci. Renowacja lub odbudowa wiąże się z wprowadzeniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zwykle z podziałem mieszkań na mniejsze, które lepiej odpowiadają potrzebom współczesnych mieszczan. Otwartość. Chociaż potencjalni mieszkańcy często nadal oczekują tego na swoich osiedlach, można śmiało powiedzieć, że grodzenie staje się przeżytkiem. Płot i ochroniarz nie są już jak dawniej oznaką ekskluzywności i statusu, a grodzone osiedla są od lat krytykowane przez urbanistów i socjologów. Ponadto wprowadzane stopniowo w miastach uchwały krajobrazowe regulują to zagadnienie, określając możliwości grodzenia nowych inwestycji. I na przykład w Gdańsku zastosowano całkowity zakaz wydzielania ich płotami. Nie oznacza to jednak, że nie da się już zapewnić prywatności mieszkańcom. Wdrażane są alternatywne sposoby na uzyskanie tego efektu. Tu znów Gdańsk służy jako źródło dobrych praktyk. W osiedlu Riverview, Wastind, projekt APA Wojciechowski. Niskie mury symbolicznie wskazują granicę między przestrzenią publiczną a prywatną. A w garnizonie, Hossa, obrośnięte zielenią skarpy zapewniają pożądany dystans. Coraz bardziej liczy się także głos i potrzeby mieszkańców. Często obok chodników na trawnikach powstają wydeptane po przekątnej ścieżki, będące krótszą drogą do sklepu, parkingu czy klatki schodowej. Projektanci powinni mieć to na uwadze, planując przestrzeń wokół budynku i tworzyć wygodne trasy dla pieszych. Co dalej? Pandemia miała spory wpływ na rynek nieruchomości, a wdrożenie związanych z nią zmian nastąpiło błyskawicznie. Praca i nauczanie zdalne pokazały, jak ważna jest odpowiednia przestrzeń życiowa, wydzielone miejsce do pracy oraz własny balkon lub taras. Zdarzało się już podczas pierwszego lockdownu, że architekci przerabiali gotowe projekty, powiększając balkony nawet kosztem powierzchni użytkowej. Na nowo pojawiło się zainteresowanie podmiejskimi domami, chociaż trend powrotu do miasta jest wciąż aktualny i w pandemii wiele osób doceniło bliskość usług. Zdalna praca wpłynęła także mocno na rynek biurowy, który, jeśli pracodawcy zdecydują się na jej częściowe utrzymanie, będzie prawdopodobnie musiał poszukać nowej formuły. Docenienie bliskości zieleni natury, która w pandemii z sukcesem zaczęła wracać do zurbanizowanego środowiska, z pewnością zmieni sposób postrzegania zrównoważonych rozwiązań. Większa elastyczność i cyfryzacja będą wymagały innych nowoczesnych budynków i miejskich przestrzeni. Rynek nieruchomości pokazał wyraźnie, że zwłaszcza przy dobrej koniunkturze jest na nim przestrzeń na eksperymenty i nowoczesne myślenie o budownictwie. Słowa Monika Arczyńska. Czytał Jacek Jabłoński. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej rozjaśnić tematykę nieruchomości w swojej głowie, sięgnij po papierowy numer magazynu Lighthouse. Do dostania w Empikach w całej Polsce. Do usłyszenia.